Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam historię zaginięcia dwóch sióstr, 10-letniej Tiondy i 3-letniej Diamond Bradley. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Zacznijmy może od tego, jak wyglądała rodzina, z której pochodziły dziewczynki. Tracy Bradley miała dopiero 32 lata i już doczekała się czwórki dzieci, 4 córek. Najstarsza była 12-letnia Rita, następna w kolejności 10-letnia Tionda, później urodziła się 9-letnia Victoria i na końcu 3-letnia Diamond. Kobieta mieszkała z córkami w mieszkaniu w Bronzeville w południowej części Chicago. W okolicy mieszkało kilku członków rodziny, więc wszyscy na zmianę opiekowali się swoimi dziećmi. Tionda i Diamond często spędzały czas w mieszkaniu swojej babci, która mieszkała niedaleko. Tionda urodziła się 20 stycznia 1991 roku. Opisywana jest jako nieśmiała w stosunku do obcych, ale uwielbiała za to biegać i tańczyć. Znała numery telefonu do swoich bliskich na pamięć. Jej ciotka wspominała, że często do niej dzwoniła, po prostu, żeby powiedzieć jej hej. Z niejakim przymrużeniem oka nazywano ją małą mamą swojej siostry Diamond. Była w stosunku do niej bardzo opiekuńcza. Diamond Bradley urodziła się 25 listopada 1997 roku. Ona również opisywana jest jako nieśmiała, chociaż gdy już się z kimś oswoiła, to uwielbiała z nim rozmawiać. Jak już mogliście się pewnie domyślić po tym, że jeszcze o nim nie wspomniałam, ojciec dziewczynek nie mieszkał z nimi. Tracy spotykała się od kilku lat z mężczyzną, który nazywał się George Washington. Mężczyzna nie miał jednak bliskich relacji z dziewczynkami. Para zwykle spotykała się nocami, gdy dziewczyny szły już spać. Rita i Victoria wspominały później, że nigdy nawet nie były w jego mieszkaniu i tak naprawdę rzadko go nawet widywały. 5 lipca 2001 roku George poprosił Tracy, aby zabrała dziewczynki i wszyscy razem pojechali na biwak. Lub raczej nie wszyscy razem, bo mieli jechać na 2 tury, raz z 2 dziewczynkami, a tydzień później z 2 kolejnymi. Nie wiadomo do końca, dlaczego tak to miało wyglądać, ale Rita i Victoria podejrzewają, że mogło chodzić o pieniądze. W ten sposób nie musieliby kupować 6 śpiworów czy namiotu dla 6 osób, ale dla 4. 6 lipca na kemping miały jechać Tionda i Diamond, a w kolejnym tygodniu Victoria i Rita. I może wydaje się to Wam dość dziwne, ponieważ jak już mówiłam, mimo że George latami spotykał się z Tracy, tak naprawdę nie znał jej córek. Nie spędzał z nimi czasu, aż tu nagle zaproponował wyjazd na kemping. Co jednak jeszcze dziwniejsze, dzień po ich wyjeździe Victoria obchodziła urodziny. Dlaczego więc to nie ona jako pierwsza pojechała na kemping? I jak właściwie miałaby celebrować to święto, skoro jej matka i 2 siostry byłyby w tym czasie nieobecne? Niestety nie potrafię odpowiedzieć na te pytania. W każdym razie w nocy z 5 na 6 lipca 2001 roku Victoria i Rita, które nie miały jechać na kemping, nocowały w mieszkaniu swojej babci. Następnego ranka Tracy miała iść rano do pracy, a następnie wraz z George'em i 2 pozostałymi córkami mieli wyruszyć na kemping. Według jednej wersji George przyjechał do jej mieszkania około godziny 4:30 nad ranem 6 lipca 2001 roku. Mniej więcej 2 godziny później zawiózł Tracy do pracy w pobliskim Robert Taylor Homes, gdzie pomagała przygotowywać śniadania i lunch dla mieszkańców. Jednak według innej wersji George przyjechał po nią około godziny 6 i wtedy zawiózł ją od razu do pracy. 10-letnia Tionda i 3-letnia Diamond zostały same w mieszkaniu, co już wcześniej się zdarzało. Przed wyjściem Tracy powiedziała im to samo co zawsze. Nie otwierajcie nikomu drzwi. Od 7:58 Tracy kilkukrotnie zadzwoniła do swojego mieszkania, aby sprawdzić, czy z dziewczynkami wszystko w porządku. Nikt jednak nie podniósł słuchawki. Była dość zaniepokojona, ale założyła, że po prostu śpią. W sumie dzwoniła 4-krotnie i zostawiła 1 wiadomość głosową, w której kazała dziewczynom podnieść słuchawkę. O 11:30 kobieta wróciła z pracy do mieszkania, które było puste. zwykle znajdowała Diamond i Tionde rozłożone na kanapie, oglądające jakiś program w telewizji czy grające w grę. Tym razem jednak tak nie było. Znalazła za to notatkę napisaną przez Tionde, w której napisała, że wraz z Diamond poszła do sklepu i do szkoły. Tionde musiała chodzić na wakacyjne zajęcia w szkole, ale nie mam pojęcia, co w tym czasie miałaby zrobić z 3-letnią Diamond. Nie znalazłam też żadnego wytłumaczenia w źródłach. Czy w szkole działała jakaś świetlica, na której mogła zostawić siostrę? Nie wiem. Wróćmy jednak do znalezionej przez Tracy notatki. Członkowie rodziny powiedzieli, że ortografia i gramatyka wydają się zbyt doskonałe i zaawansowane jak na dziewczynkę w wieku Tionde. Pamiętajmy też, że dziewczynka musiała chodzić na letnie zajęcia właśnie dlatego, że nie była szóstkową uczennicą. W dodatku zostawianie wiadomości na kartce zdecydowanie nie było w stylu Tionde. Zamiast tego po prostu zadzwoniłaby do matki. Samej notatki nie mogę wam teraz nawet pokazać, chociaż zazwyczaj w internecie bez problemu można znaleźć zdjęcia podobnych wiadomości. Jednak ta konkretna znajduje się w posiadaniu FBI i nawet wiele osób zaangażowanych w tę sprawę nigdy jej nawet nie widziało, a jej treść nie jest publicznie dostępna. Po latach Rita powiedziała, że było to pismo Tiondy, ale ta nigdy w życiu nie napisałaby listu do mamy. A dziewczyny wiedziały, że nie wolno im wychodzić, gdy Tracy jest w pracy. FBI ustaliło, że Tionde rzeczywiście napisała notatkę, ale oczywiście nie udało się ustalić, czy napisała ją z własnej woli i czy ktoś jej do tego nie przymusił. Według ciotki dziewczynek, osoba, która zabrała dziewczynki, była tuż obok niej i mówiła jej dokładnie, co ma napisać. W każdym razie, gdy Tracy wróciła do pustego mieszkania, nie od razu zadzwoniła na policję i zgłosiła zaginięcie swoich córek. Nie chciała tego robić w obawie, że oskarżą ją o zaniedbanie dzieci i pozostawianie ich samych w mieszkaniu. Oczywiście miała też po prostu nadzieję, że Tionde i Diamond są u któregoś z członków ich rodziny, czy że bawią się na plaży, czy na placu zabaw. Tracy zaczęła więc dzwonić do sąsiadów i rodziny, pytając, czy ktoś widział dziewczynki i wkrótce ona oraz jej rodzina zaczęły przeszukiwać okolice w poszukiwaniu jakichkolwiek śladów dziewcząt. Kilkoro dzieci z sąsiedztwa powiedziało później, że około godziny 12 widziały Tionde i Diamond bawiące się przed ich domem. Nie udało się jednak ustalić, czy naprawdę je widzieli, czy może był to ktoś inny, albo pomyliły im się dni. W każdym razie, po wielu godzinach bezskutecznych poszukiwań Tracy zgłosiła w końcu zaginięcie swoich córek policji w Chicago. Było tuż przed 19. W tamtym momencie dziewcząt nie było już od co najmniej 7,5 godziny. Śledczy nie zignorowali tego zgłoszenia, jak to często niestety bywa, i nie powiedzieli nic w stylu pewnie zasiedziały się u przyjaciół i niedługo same wrócą do domu. Zamiast tego rozpoczęły się ogromne poszukiwania. Policjanci przeszukali pobliski kompleks mieszkaniowy IDB Wells, gdzie dziewczyny miały przyjaciół, których mogły odwiedzić. Przeszukali też plaże, gdzie często spędzały gorące letnie dni. Wypytywali okolicznych mieszkańców o to, czy któryś z nich przypadkiem nie widział Diamond i Tiondy. Ale to wszystko nie przyniosło żadnych rezultatów. Nikt nie widział sióstr i nic nie wskazywało na to, że tego dnia odwiedziły którekolwiek ze swoich ulubionych miejsc. Początkowe poszukiwania dziewcząt zaangażowały się 3 samochody i 2 jednostki z psami, które przeczesały okolice, nie pomijając oczywiście śmietników, podwórek, pustych działek, firm czy brzegu jeziora. Ostatecznie jednak poszukiwania rozszerzyły się do tego stopnia, że stały się na tamten moment największymi poszukiwaniami zaginionych osób w historii Chicago. W sprawę zaangażowało się również FBI. 100 detektywów pracowało przez całą dobę, przeszukując kanały ściekowe, opuszczone budynki i fabryki, przekopując śmieci i przesłuchując ponad 100 przestępców seksualnych mieszkających w okolicy. Kilkukrotnie przesłuchano też ponad 30 krewnych dziewczynek. Do trwających całe tygodnie przeszukiwań okolicy dołączyło też mnóstwo wolontariuszy. Od mieszkańców Chicago śledczy otrzymali prawie 1000 różnych wskazówek, które potencjalnie mogły pomóc w odnalezieniu dziewcząt. Kilku jasnowidzów twierdziło, że mają wizję lokalizacji ciał dziewczynek. Ktoś twierdził, że dziewczyny były przetrzymywane jako niewolnice seksualne w małym miasteczku w środkowym Illinois. ktoś inny, że dziewczynki porwał mężczyznę uważany za biologicznego ojca Tiondy, który mieszkał w Maroko. Mężczyzna miał płacić na nią alimenty aż do lata 2001 roku, gdy dowiedział się, że nie jest on jej biologicznym ojcem. Agenci FBI udali się nawet do Maroka, aby zbadać ten trop, ale nie znaleźli żadnych dowodów na to, że dziewczynki tam były. Żaden z tych tropów nie okazał się prawdziwy. Dokumenty w sprawie sióstr Bradley zapełniły ponad 5 szafek na dokumenty. 2 miesiące po zaginięciu sióstr terroryści zaatakowali World Trade Center. Zainteresowanie mediów zaginięciem dziewcząt osłabło. Policja jednak nadal pracowała nad tą sprawą. Rodzina uważa, że za ich zaginięcie musiał stać ktoś, kogo znały. Jak powiedziała ich ciotka, to nie jest przypadek niebezpieczeństwa ze strony obcych osób. Wiedziały, że należy być podejrzliwym w stosunku do obcych. To był ktoś, kogo znały, ktoś, komu ufały. Być może do rozwiązania zagadki prowadzi nagranie z poczty głosowej. Około 8:30 w dniu swojego zaginięcia Tiondy miał zostawić wiadomość głosową na telefonie swojej matki, w której informowała, że George jest pod drzwiami. Prosiła o pozwolenie na wpuszczenie go. Tracy odsłuchała wiadomości dopiero dzień po zaginięciu swoich córek. George od razu kojarzy się z partnerem Tracy. W końcu tylko on i Tracy wiedzieli, że tego ranka dwie dziewczynki są same w mieszkaniu. Jednak był też inny George, ich sąsiad, który często pilnował dziewczynek. Problem jednak w tym, że George'a sąsiada dziewczyny zawsze nazywały przydomkiem Porgy. Raczej nigdy nie opowiadały o nim, używając jego prawdziwego imienia. Zawsze posługiwały się właśnie tym przydomkiem. To jednak nie jedyny problem dotyczący tego nagrania. Mimo, że może być bardzo ważnym dowodem w sprawie, w końcu to ostatnie słowa Tiondy, które powiedziała do swojej matki i w ogóle do kogokolwiek, do którego udało się dotrzeć. Jednak śledczy twierdzą, że nigdy nie słyszeli tej wiadomości. Tylko członkowie rodziny mieli ją słyszeć. Poczta głosowa w jakiś sposób po prostu zniknęła kilka dni później i nigdy nie została przekazana policjantom. Ciotka dziewczynek, Sheila, twierdzi jednak, że posiada to nagranie, ale jest ono zabezpieczone hasłem. Jeżeli pomyli się i wpisze złe hasło, to plik przepadnie. Mimo, że wielokrotnie oferowano jej, że przywiozą do niej najlepszych informatyków z Chicago, którzy na pewno będą potrafili sobie z tym problemem poradzić, kobieta nie zgodziła się na to. Tak więc miało istnieć jakieś nagranie z poczty głosowej, ale czy istnieje naprawdę? Ciężko powiedzieć. Druga sprawa jest taka, w jaki sposób Sheila była w stanie w ogóle posiadać plik z takim nagraniem. Kobieta twierdziła, że kiedy usłyszała wiadomość głosową, nagrała ją za pomocą telefonu komórkowego, a następnie wysłała ją do siebie mailem. Jednak w 2001 roku telefony komórkowe w USA nie miały jeszcze możliwości nagrywania dźwięku ani obrazu. Tylko, że dlaczego miałaby kłamać? Jeżeli jednak nagranie z poczty głosowej faktycznie istniało, to dość jasno wskazywałoby, że George Washington był ostatnią osobą, która widziała się z dziewczętami. Zwłaszcza, że jak już wspominałam, tylko on i Tracy wiedzieli, że dziewczyny tego ranka będą same w mieszkaniu, ponieważ Victoria i Rita nocowały u swojej babci. Z rachunków wynika, że 7 lipca, czyli dzień po zaginięciu, George kupił 160-litrowe worki budowlane oraz rękawice ogrodnicze i rękawice neoprenowe. Kiedy policjanci przeszukali jego dom, okazało się, że z rolki brakuje 5 worków i nigdzie nie znaleziono też tych rękawic ogrodniczych. Ponadto jego sąsiad twierdził, że widział, jak George palił coś w 200-litrowej beczce w swoim garażu, a następnie ładował to do bagażnika swojego samochodu, odjechał i wrócił po około 45 minutach. George zaprzeczył, że coś takiego miało miejsce, ale na podłodze jego garażu widniały wyraźne, zwęglone ślady, układające się w okręgi pasujące do dna właśnie 200-litrowej beczki. Jeśli to, co znajdowało się w beczce, miało związek ze zniknięciem dziewcząt, to najprawdopodobniej były to tylko ich ubrania lub coś podobnego, ponieważ sąsiedzi na pewno nie byliby w stanie zapomnieć charakterystycznego zapachu płonącego ciała. W bagażniku jego samochodu znaleziono też koc z kilkoma włosami Tiondy. George miał na to wytłumaczenie. twierdził, że na krótko przed zniknięciem dziewcząt zebrał Tracy i jej córki na przejażdżkę do kina samochodowego i kazał dziewczynom ukryć się pod kocem, żeby nie musieć płacić za wstęp za nie. Rita stanowczo jednak zaprzeczyła, żeby kiedykolwiek zabrał je do kina. Ponadto w tamtym czasie w Chicago i okolicach działało tylko jedno kino samochodowe i to oddalone o godzinę drogi. Z billingów wynika, że wykonał ponad 40 rozmów telefonicznych w ciągu 24 godzin od 4.30 6 lipca. Są też dwa wyraźne okresy, w których nie wykonał żadnego telefonu. Między 7 a 9 rano, kiedy Tracy była w pracy, a dziewczęta same w domu, i od 17 do 18.30, gdy jego telefon logował się do masztów komórkowych na dalekim południu miasta, w pobliżu lasu i Little Camlet River. George zaprzecza, żeby miał jakikolwiek związek z zaginięciem dziewcząt. Zatrudnił też prawnika po tym, jak stwierdził, że policjanci i media się na niego uwzięły. To, o czym nie wspominałam, to fakt, że George był biologicznym ojcem Diamond. Mężczyzna zaprzeczył ojcostwu, jednak niedługo przed zniknięciem dziewcząt Tracy zażądała od niego poddania się testowi na ojcostwo. Wyniki przeszły zaledwie 3 tygodnie po zniknięciu Diamond. Był jej ojcem. Dziewczynka urodziła się, gdy był jeszcze żonaty. I co ciekawe, jego wtedy jeszcze aktualna żona również miała na imię Diamond. W każdym razie to Diamond motyw. Mógł nie chcieć płacić alimentów, więc pozbycie się córki mogło wydawać mu się dobrym pomysłem. Chociaż wiem oczywiście, jak to niedorzecznie brzmi. Tak więc George zdecydowanie wydaje się być podejrzanym. Ale czy Tracy mu pomagała albo chociaż go kryła? Czy matka byłaby w stanie poświęcić swoje dzieci dla mężczyzny? Dopiero stosunkowo niedawno, bo w 2023 roku, billingi telefoniczne ujawniły, że tamtej nocy Tracy nie nocowała w mieszkaniu, ale u George'a. Tak więc 10-letnia Tionda i 3-letnie Diamond zostały na noc same w mieszkaniu. Już pomijając fakt, że jest to nieodpowiedzialne, ale nie potrafię zrozumieć, dlaczego to w ogóle się wydarzyło. Dlaczego nie nocowały u babci tak jak ich siostry? I dlaczego Tracy kłamała na ten temat przez 22 lata? Może bała się, że jeżeli powie prawdę, to odbiorą jej resztę dzieci, ponieważ najwyraźniej nie zachowywała się tak jak odpowiedzialna matka, zostawiając 10- i 3-latkę same na noc w mieszkaniu. A może był jakiś inny powód? Według śledczych Tracy nie chciała z nimi współpracować. W marcu 2002 roku popchnęła funkcjonariusza policji, który zażądał, aby towarzyszyła mu na komisariacie w celu omówienia nowych tropów. Tracy została wtedy skuta w kajdanki i zebrana na komisariat, gdzie krótko rozmawiała ze śledczymi. Wkrótce potem przybył jej prawnik i przerwał przesłuchanie. Później również nie stawiła się na kilka zaplanowanych spotkań z detektywami. Niektórym od właściwie samego początku wydawało się, że Tracy nie jest zainteresowana dalszym śledzeniem pojawiających się tropów. W pewnym momencie pojawiło się nagranie z monitoringu pobliskiego sklepu, na którym mogło być widać Diamond i Tiondę. Ale Tracy początkowo odmówiła nawet obejrzenia go w celu potwierdzenia, że to one. Ostatecznie uznano, że film nie miał związku z zaginięciem. Jednak kiedy policja przychodziła do domu kobiety z dodatkowymi pytaniami lub w celu przekazania jej jakichś informacji, czasami nie chciała nawet z nimi rozmawiać. I tutaj chciałabym chyba ją trochę zrozumieć. Była matką 2 zaginionych dziewcząt. Pewnie, że pierwszą myślą jest to, że powinna być jak najbardziej zaangażowana w śledztwo, podążać za każdym tropem, codziennie chodzić na komisariat, aby upewniać się, że ktoś pracuje nad sprawą. Ale z drugiej strony może w pewien sposób chciała się od tego wszystkiego odciąć. Miała jeszcze 2 inne córki do wychowania. Może chciała się od tego wszystkiego odciąć i jakoś próbować żyć dalej. Przestać wciąż rozdrapywać rany. Nie mówię, że tak było, ale próbuję zrozumieć. Bo to, że zachowywała się tak, a nie inaczej, nie oznacza od razu, że musiała mieć coś na sumieniu. Wracając jednak do śledztwa. Policja uważa, że Tionda skontaktowałaby się już ze swoimi bliskimi, gdyby tylko mogła. Obecnie uważają, że albo obie dziewczyny już nie żyją, albo zostały wywiezione z kraju. Na przestrzeni lat pojawiło się kilka obiecujących tropów, W 2008 roku na MySpace znaleziono zdjęcie dziewczyny, która wyglądała niemal identycznie jak Tionde na wizualizacji jej progresji wiekowej. Sheila poradziła się nawet znanego specjalisty medycyny sądowej, który uważał, że dziewczyny na obu fotografiach to ta sama osoba. Ostatecznie jednak udało się ustalić tożsamość dziewczyny ze zdjęcia i nie była to Tionda. Pojawiło się również kilka kobiet, które uważały, że są zaginioną Tiondą lub Diamond. Wskazywały nie tylko na fizyczne podobieństwo, ale również na takie same blizny, jak miały na swoich ciałach dziewczęta. Niektóre z nich były tak przekonujące, że śledczy nie tylko pobrali od nich próbki DNA, ale już w czasie oczekiwania na wyniki rodzina zaginionych dziewcząt chciała się z nimi spotkać. Tak było w przypadku dziewczyny z Teksasu, która uważała, że może być Diamond. Kilku członków rodziny poleciało do Houston, ale na miejscu okazało się, że dziewczyna już wcale nie jest tego taka pewna i nie chciała się z nimi nawet spotkać. Ostatecznie, jak na razie, badania DNA wykluczyły, że którakolwiek z tych dziewcząt, czy już właściwie kobiet, była Diamond czy Tiondą. Oczywiście zaginięcie dziewcząt bardzo wpłynęło na całą ich rodzinę. Rita była 12-letnim dzieckiem, gdy jej siostry zaginęły i pamięta, że martwiła się, że ktokolwiek porwał Diamond i Tiondę, może wrócić, aby porwać ją i jej siostrę, Victoria. Teraz, gdy sama jest matką, boi się o własne dzieci. Powiedziała, to sprawia, że jestem bardziej rygorystyczna. Nie pozwalam im wchodzić do domów osób, które nie są członkami rodziny. W hołdzie dla swojej siostry nadała swojej młodszej córce na drugie imię Tionda. Dziewczyny zniknęły zaledwie dzień przed 9 urodzinami Wiktorii. Do niedawna nie była nawet w stanie świętować swoich urodzin z powodu depresji związanej z rocznicą ich zaginięcia. Na Tracy z kolei wylała się fala krytyki. Musiała poradzić sobie ze stratą córek, stale będąc pod krytycznym okiem opinii publicznej. Powiedziała, nie jestem złą mamą. Wiem, kim jest Tracy Bradley. Wiem, kim jestem i nie pozwalam, aby to odbijało się na mnie, moich dzieciach i moim życiu, ponieważ nadal jestem dobrą mamą. Po zniknięciu dziewcząt urodziła jeszcze 2 dzieci. Obecnie wyznaczona jest nagroda w wysokości $80,000 za informacje w sprawie zaginionych sióstr Bradley. I to już wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Jak sami widzicie, w tej sprawie mnóstwo jest niedomówień i znaków zapytania. Jasne, że wszystko wskazuje na to, że George Washington zachowywał się więcej niż podejrzanie. Spotykał się z Tracy od lat, ale jej córki właściwie go nie znały. Chciał pojechać z nimi na kemping i to akurat w czasie, gdy zaginęły i czekał na wyniki testu na ojcostwo. Później palił coś w garażu, a włosy dziewcząt znaleziono na kocu w jego aucie. To wszystko jednak to tylko poszlaki. Śledczy nie znaleźli przeciwko niemu żadnych twardych dowodów, więc jest niewinny tak długo, aż nie udowodni mu się winy. Tracy również zachowywała się dziwnie, ale z drugiej strony może ciężko ocenić zachowanie kobiety, której 2 dzieci zaginęła. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie o tej sprawie. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, a tymczasem trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia już niedługo.